Cześć, tu Good Day po godzinach. Podcast o psychologii nie całkiem na poważnie.
O tym, jak nie pobłądzić w poszukiwaniu najlepszej wersji siebie.
Witajcie w drugim odcinku. Tutaj Agnieszka
i Kasia.
I dzisiaj rozmawiamy o radykalnej szczerości.
Tak.
To jest taki stosunkowo nowy sposób patrzenia na komunikację, czy nowa metoda. Ja się z nią spotkałam niedawno. W Polsce jeszcze nie jest w zasadzie proponowana szeroko, ale jako, że chcemy być na bieżąco i zwiedzać ścieżki rozwoju osobistego wprost i wszerz i sprawdzać dla Was, co tutaj w zasadzie ma rację bytu i co się faktycznie sprawdza w praktyce. Agnieszka już była na warsztatach radykalnej szczerości i będzie nam o tym dzisiaj opowiadać. Ja miałam okazję być na takim króciutkim wprowadzeniu, więc też gdzieś tam skosztowałam tej metody. Jak również wydaje mi się, jakby nie było twórca metody, jest...
Brad Blanton
jest... nie z wykształcenia, to nie to chcę powiedzieć. Że jego korzenie sięgają gestaltu, które to również jest naszym takim... bazowym wyposażeniem, jeśli chodzi o budowanie relacji z drugim człowiekiem. I faktycznie jest tam wiele punktów stycznych, czyli ta szczerość, to poszukiwanie w ciele, wyrażanie emocji. Mhm. Może opowiedz w kilku słowach, co to jest w zasadzie ta radykalna szczerość? Na czym to polega? O co tutaj chodzi?
O, wbrew obawom wielu osób, które wyrażały mi przed moim pójściem na warsztat, czy ja teraz będę do nich mówić jakoś inaczej, czy mają się bać mnie po tym warsztacie. Nie jest tak, że radykalna szczerość to jest jakaś brutalna metoda komunikowania się, komunikowania wszystkiego, co nam przychodzi na język. Nie chodzi o to, żeby zacząć kogoś obrażać, oceniać, krytykować
i walić prawdę bezrefleksyjnie między oczy, bo tak. Po prostu nam się coś pomyślało.
Czy też prawdę o kimś,
tak?
Bo my nie znamy prawdy o kimś. Chodzi o to, żeby dzielić się swoją prawdą. Czyli tym, do czego mamy dostęp tu i teraz. W danej chwili, w kontakcie z drugą osobą, mamy dostęp do swoich uczuć, do wrażeń z ciała, do różnych też, myślę, no też myśli, przekonań, tylko z taką świadomością, że to są nasze fantazje, to są nasze przekonania i one są bardziej o nas niż o drugiej osobie. I to, co jest właśnie najcenniejsze, to dzielenie się tymi uczuciami na gorąco. I to jest, myślę, najbardziej radykalny aspekt tego, bo wiele podejść mówi o tym, żeby przemyśleć to, co się chce powiedzieć, żeby pozwolić emocjom opaść, zanim się jakąś rozmowę odbędzie. Nie mówić, na chłodno mówimy, tak? Zastanowić się, nie?
Tylko że tu pod spodem jest właśnie ten pogląd, że emocje przeszkadzają w ogóle w życiu, że to emocje to nie jest cenna informacja i wskazówka w kompasie, który nam pozwala lepiej wiedzieć, co się dzieje i co jest potrzebne, tylko jakby to była przeszkoda, którą trzeba wygasić i dopiero jakoś działać.
Trochę tu jest w tym ziarenko prawdy, ponieważ mamy nagromadzone dużo emocji, więc bardzo często rzeczywiście widzimy te emocje jako przeszkodę i wiemy, że reagujemy czasem nieadekwatnie do sytuacji, że potrafimy na kogoś, że tak powiem, naskoczyć komuś, kto na to nie zasłużył, tak? I do kogo te emocje niekoniecznie były. I stąd myślę też to właśnie takie przekonanie, natomiast jakby ponownie niewyrażanie tych emocji, zatrzymywanie ich to nie jest sposób na większą właśnie, na poczucie kontroli.
No bo wydaje mi się, że to, o czym mówisz, to, że to jest właśnie to błędne koło. Czyli że jak przez ileś lat nie wyrażaliśmy w relacjach emocji i one nam się już pogromadziły, my jesteśmy zakorkowani, no to nawet jak ta osoba zrobi coś małego, to nasza złość jest ogromna. Albo w ogóle przynosimy złość jeszcze z innej relacji, a wywalamy ją w tej. Więc oczywiście, no tak na dzień dobry, to może być trudne do rozróżnienia, ale w momencie, gdyby faktycznie tą metodę czy tą filozofię zacząć praktykować, to daje szansę na takie odblokowanie, odkorkowanie i znowu powrót do takiego naturalnego przepływu, gdzie właśnie one są adekwatne.
Dokładnie o tym mówi autor, że żeby początkowo, żeby mniej cierpieć, nikt nie chce cierpieć i jakoś to kojarzymy. Zwłaszcza właśnie takie emocje jak lęk czy złość czyjąś też kojarzymy z jakimś właśnie zranieniem, cierpieniem. I tylko żeby właśnie mniej cierpieć, musimy się początkowo otworzyć na większe cierpienie. Czyli jeśli te emocje jakoś mamy poczucie, że przeszkadzają, to nie ma innego sposobu niż je wyrażać. I najpierw to będzie właśnie taki trochę niekontrolowany sposób, taki nieumiejętny. I będzie tego dużo, bo będzie to nazbierane przez lata. Musimy się po prostu otworzyć na kontakt z tymi uczuciami, z takimi jak złość, by móc potem, wyrażając ją, wiedzieć, że ona jest tylko teraz. To nie jest właśnie całe lata nagromadzonych emocji, tylko to jest jakby w tej sytuacji z tą konkretną osobą. No i emocje tak działają, że wzbudzają się jakąś reakcję też w ciele, osiągają swój szczyt, a potem opadają i zmieniają się w coś innego. I jeśli my w którymś momencie zatrzymujemy ten proces, to ta emocja nie ma szansy osiągnąć tego szczytu, a zatem wysycić się i opaść. Bo gdzieś zawsze, nam się wydaje, że się trochę uspokajamy, ale zawsze trochę tej emocji zostaje. Tak? Reagujemy, jakby popatrzeć tak na taki wykres, no to nie opadamy nad całkiem na zero, dół tego, tak, na zero, tylko jednak gdzieś tam trochę zostaje i to ma tendencję do tego, żeby się kumulować.
I kisić.
I potem właśnie nagle ktoś nam powie jedno słowo, trafi to w ten moment, kiedy my już mamy za dużo i nam się ulewa. Więc to jest metoda, żeby przeciwdziałać temu, tak? I tak jak rozmawiałyśmy, przygotowując się, żeby też zobaczyć, co jest za tą emocją. Czyli jeśli ta złość się wysyci i ma szansę przetransformułować, to nagle możemy zobaczyć, że pod spodem jest również nasz strach, ale też może troska, miłość do kogoś, chęć zbliżenia się. Tak, i że mamy szansę poczuć też te inne emocje w kontakcie do tego człowieka.
Także to jest jak taki tort albo jak cebula, że na wierzchu mamy jedną warstwę i możemy na niej utknąć, ale jak ją zdejmiemy, to możemy zobaczyć kolejną i dojdziemy do jakiegoś rdzenia tych naszych uczuć, czy na przykład do miłości, czy bliskości, do tego, co też daje się zbudować dzięki takiej komunikacji szczerej. Wiesz, jeszcze jestem bardzo ciekawa, chciałam cię zapytać, jak to jest tak przez dwa dni żyć w ciągłej szczerości?
No tak, bo mówimy trochę o kontakcie do drugiego człowieka, ale to, co było dla mnie bardzo interesujące, to to, co się działo we mnie. Ja no też szłam, nie powiem, z pewną obawą na ten warsztat, co będę zmuszona tutaj
odsłonić.
Cytat, tak. Co będę zmuszona odsłonić i czego wysłuchać na swój temat. no, co mi jasno pokazało, jakie ja mam też przekonanie na temat szczerości, to raz. No i też dużo to, co się we mnie działo, jakby wszystkie reakcje właśnie w ciele pokazały mi, jakie to jest trudno mówić szczerze. Ale efektem też zaskakującym i najwartościowszym dla mnie z tego było to, jak ja się czułam po. Mianowicie czułam większą wolność, jakkolwiek to brzmi, lekkość. Czułam, że oddycham głęboko, że jestem radośniejsza, bardziej pogodna. Mam większą cierpliwość do ludzi wokół mnie. Taką lekkość w ciele. Przestrzeń i lekkość, jakbym to tak mogła opisać. To tak się czułam i co w moim przypadku było bardzo ważne, że ja nie próbowałam intelektualnie tego pojąć. Ja próbuję wszystko intelektualnie pojąć. I jak nie mogę, to się bardzo frustruję.
Tak.
A
znam to.
Tak. A to nie jest, a tego się często nie da zrobić, bo często po prostu nie jesteśmy w stanie dojść do sedna sprawy, dojść do tego, skąd coś się wzięło w nas, jak to się robi i tak dalej. I to, że ja miałam taką zgodę w sobie, zgodziłam się na te 2 dni eksperymentu. Wszyscy na początku musieliśmy wyrazić, zawrzeć ze sobą kontrakt. I już samo to było takie uwalniające. No i zgodziłam się na to i dałam sobie przyzwolenie na to, że ja nie muszę tego rozumieć, co się dzieje. Ale czuję to.
Mhm. I że można temu zaufać, temu procesowi.
Dokładnie, że to można temu zaufać i żyć z czymś, czego się nie rozumie.
Wiesz, ja zresztą im jestem starsza, tym bardziej to widzę, że nasz ten intelektualny umysł i analizy są jednak dość ograniczone i często to jest ślepa uliczka. Więc te sygnały z ciała i tak jak mówisz, te gdzieś obawy, które się najpierw pojawiają, czyli właśnie to będzie cierpienie, to będzie straszne, będą mnie zmuszać, ja będę musiała wysłuchiwać, mówić, a to, co się dzieje później, które jest właśnie takim żywym doświadczeniem przepływu, gdzie oczywiście no, napotyka się jakieś blokady, no bo jak mogłoby być inaczej, trzeba się jakoś właśnie oczyścić z tych przyblokowań lub chociażby nawyków, prawda? Bo mówiłaś też wcześniej w rozmowie ze mną o tym, że to jest poniekąd taki powrót do tego dziecięcego sposobu przeżywania emocji, komunikowania ich.
Takiej płynności.
Takiej płynności i faktycznie się tego oduczamy i trochę to wymaga takiego wysiłku czy po prostu przeuczenia się, żeby zacząć to praktykować właśnie w ten sposób.
Tak. Też ważne było spojrzenie na tą radykalną szczerość pod kątem kłamstw, które mówimy. To no przełomowe było dla mnie. Bo powiedzenie, że nie tylko mówimy kłamstw, kłamiemy aktywnie, ale że również to, co zatrzymujemy dla siebie, to też jest forma kłamstwa. I chyba wcześniej na to tak nie patrzyłam, tak wyraźnie.
Ja nawet nie wiem, czy nadal tak nie uważam. Opowiedz więcej, bo nie wiem do końca, czy się zgodzę.
Bo jest to jakieś, jeśli zatrzymujemy dla siebie informację jakąś na swój temat, czy w relacji do kogoś w obawie, że to jakoś na niego wpłynie, no to też nie wnosimy siebie w ten kontakt, nie wnosimy siebie prawdziwego, tak? Ta osoba się nagle kontaktuje z jakimś naszym tworem, który uważamy, że jest okej, żeby tak się prezentujemy, natomiast no nie wnosimy w kontakt siebie samego i tak, i że no, że to też właśnie jest forma kłamania jakaś, że uznajemy za tą informację o mnie możesz mieć, a tej ci nie powiem.
Znaczy ja myślę sobie, że to ma w sobie dużo prawdy i sprzyja gdzieś takiemu pogłębianiu relacji, ale z jakiejś przyczyny w mojej głowie taki jest rodzaj dyskusji z tym, co mówisz, że to wszystko zależy od relacji. Czyli będą te relacje, gdzie my chcemy to pogłębiać, chcemy pogłębiać kontakt i ta droga może być dla nas jak najbardziej wtedy odpowiednia, ale niekoniecznie musimy wedle tej formuły działać, nie wiem, z szefem w pracy lub robiąc jakąś prezentację na konferencji, a kiedy wywalą nam się slajd.
I tu właśnie brat Blanton by się z tobą nie zgodził.
Domyślam
to
się.
To jest ten element radykalny, w którym on mówi, nie ma takiej relacji, w której nie można by było być szczerym. I że tematy tabu, które obowiązują w społeczeństwie, należy przełamywać.
Wiesz co, pomyślę sobie o tym, że gdybyśmy żyli, takim jestem dzisiaj chyba trochę adwokatem diabła, nie? Może będę nagłaśniać właśnie wtedy te przekonania, które pewnie wiele osób też ma. Że gdybyśmy wszyscy żyli w takiej społeczności, że to by była ta nasza wspólna umowa, nie? Tak, tak jak mówisz, to, co się przed warsztatem odbyło, to by było świetnie. Natomiast w momencie, kiedy ja jestem pionierem tej metody, z nikim się nie umówiłam, to nawet nie o to chodzi, że tego się nie da zrobić, bo przecież kto mi zabroni? Ja mogę mówić po prostu przed publicznością konferencji, że mnie coś wścieka i no, kto mi zabroni? Ale myślę sobie o tym, że oni po prostu będą to filtrować wedle swoich schematów. Już ja miałam, pamiętam, taką prowadzącą na szkoleniu, gestaltystkę jakby nie było, która prowadziła szkolenie na zupełnie innym kierunku. Nie? I ona miała właśnie zajęcia z gestaltu. Gestaltyści są właśnie bardzo autentyczni, często mówią o tym, co czują. I wiesz, ona przez, bo to był całodzienny warsztat, i ona podczas tego warsztatu tak wiele razy mówiła o tym, jaka jest zdenerwowana, że mnie to już po prostu męczyło, że ja tam przyszłam po wiedzę na temat gestaltu i rozdrażniało mnie to, kiedy ona znowu do tego wracała i miałam takie wrażenie, że to jest nie do końca profesjonalne w tym kontekście, że oczywiście to może się gdzieś tam pojawić na początku i jest czymś naturalnym dla mnie, że mówię, ojej, tutaj, prawda, nowa grupa, jestem przejęta, zdenerwowana. Natomiast jakieś powracanie do tego cały czas już mnie rozdrażniało i sama miałam taką sytuację w zeszłym tygodniu, że miałam w jakiejś firmie coś poprowadzić online i było to nowe jakieś oprogramowanie. Pan, który ze mną współpracował, nie reagował i coś mi nie działało. I jakoś było to dla mnie bardzo trudne, co ja mam teraz zrobić. Ja mam narzekać na tego pana, który we mnie wzbudził złość do ludzi, którzy słuchają. Czy mam w zaniepokojeniu właśnie ukrywać to, że coś tutaj nie kontaktuje. Myślę, że wiesz, nawet jak teraz samej siebie słucham, to słyszę, ile jest napięcia w tej opowieści w kontraście z twoją opowieścią, która gdzieś to po prostu puszcza, to jednak zaczyna być dość takie pociągające.
No właśnie, bo to jest duży wysiłek. Wszystko, to ten cały proces zastanawiania się, co ty masz teraz z tym zrobić.
Nie? Czym to zakryć?
Czym to zakryć, jak to ugryźć, ile z tego wyrazić, do kogo to wyrazić. Popatrz, ile po prostu myśli i jaki proces umysłowy i jak się można zmęczyć.
Ja już się zmęczyłam samą opowieścią.
A radykalna szczerość upraszcza to. Jest, co to wyrażasz. Co prawda warsztat był poprowadzony przez Czecha, którego podejście było mniej radykalne i on bardzo fajnie to podsumował, że to zawsze można trochę przetransformułować ten komunikat, tak? Szukać odpowiedniej formy komunikatu dla odpowiedniej sytuacji i odpowiedniej osoby, tak jak mówisz,
tak?
Bo nie chodzi o to, żeby nagle po takim warsztacie, gdzie myśmy się przecież umówili i wszyscy wiemy, o co chodzi i dostajemy narzędzie i dostajemy jakąś formułkę, z której korzystamy, akurat tu na przykład ćwiczenie było takie, że mówiliśmy, za co się doceniamy i za co jesteśmy na siebie nawzajem źli w obrębie grupy. no to też nie chodzi o to, żeby teraz po prostu iść i wszystkim walić takie formułki, tylko szukać swojej formy wyrażenia tego, próbować. Tak. I chodzi tylko o to, żeby znać tą metodę, wiedzieć, na czym polega i jakie są dobrodziejstwa i mieć do niej dostęp. Mm. Że samo to, że mamy jakąś umiejętność i mamy do niej dostęp, już robi różnicę. Mm. Nie musimy z tego korzystać cały czas, ale dobrze, żebyśmy umieli z tego skorzystać.
Tak.
Bo to, co jakby cała ta różnica właśnie jest w nas, w tym stresie, który nas właśnie zabija. No, on dużo mówił właśnie o tym stresie, że to zatrzymywanie dla siebie tych informacji i cały ten proces intelektualny to jest też ogrom stresu. Hmm. I że to jest też forma wycofania z życia. Że on poleca brać radykalną szczerość dla osób na przykład właśnie w depresji. Że to wycofywanie się z kontaktu, zatrzymywanie tych informacji o sobie, no to jest właśnie takie wycofywanie się z życia. I że osoby, które są w takiej bezradności, smutku, depresji, to już to wydaje, jemu się wydaje to szczególnie ważne dla nich.
No to mi jakoś rezonuje z ćwiczeniem, które robiłam na tym wprowadzeniu do radykalnej szczerości, gdzie na dzień dobry byliśmy zaproszeni do podzielenia się tym, co zwykle mówimy, czyli właśnie to, co chcemy, żeby ludzie o nas wiedzieli, którzy nas pierwszy raz widzą na oczy, a równocześnie od razu po tym powiedzieli jedną rzecz, którą się zwykle nie dzielimy, z którą nie jakoś nam trudno i nie chcemy, żeby o nas wiedzieli. Pomyślałam, jak często w tych interakcjach społecznych, kiedy ktoś właśnie ma gorszy czas, czy wręcz właśnie już jakieś objawy depresyjne, to przywdziewa na siebie tą maskę takiej pseudopogodności, czy odpowiada jakimś frazesem, że wszystko jest okej. I faktycznie no, następuje takie rozłączenie i taki odpływ, nie? Że ludzie nawet nie mogą wtedy też jakoś adekwatnie na to odpowiedzieć. I że to też jest takie osamotnienie, że jakoś zakładamy, że ja nie mogę tego kawałka pokazać, że nie znajdę akceptacji, zamykam się w sobie.
Mhm. To też ma przełożenie na ciało. Tak? Czyli depresja no to też jest bardzo fizykalne doświadczenie i ten stres i to właśnie to przeżycie w ciele, nagromadzenie, przytłoczenie no powoduje jeszcze większą bezradność.
Tak.
Trudno przełamać ten taki cykl, trudno zrobić pierwszy krok do życia, ale to ja to bardzo poczułam na skórze, tak powiem, jak dużo właśnie energii w ciele miałam, jak wielką moc, jest też emocje miały, tak? jak to wszystko się działo, tak? Przepływało przeze mnie, to się pociłam, to znowu dygotałam z zimna i no bo bardzo to było interesujące. Myślę, że to jak mówimy, na przykład mówiłyśmy w poprzednim odcinku o dorosłości, o zaangażowaniu, to jest forma dla mnie zaangażowania również w życie, by danie się tam, tak?
Tak.
Co na angielskim terminy przychodzą, bo warsztat też był w języku angielskim, więc...
Ja pomyślałam o takiej odwadze i o takim wkroczeniu właśnie...
Pokazaniu się,
odsłonięciu. Tak. Bo wiesz, jeszcze sobie myślałam też w kontekście tego, co było w poprzednim naszym newsletterze, o tym, w jaki sposób samych siebie okłamujemy. I że te dwa tematy są ze sobą tak splecione. Że z jednej strony to, że chcemy być szczerzy z innymi, wymaga też od nas najpierw takiego szczerego, uczciwego spojrzenia na samego siebie, zobaczenia tych emocji, zaakceptowania ich i właśnie podjęcia tego aktu odwagi, że ja się tym podzielę, ale w momencie, kiedy się faktycznie dzielę z ludźmi, tym, jaki jestem, nie okłamuję ich, to też ich akceptacja pozwala mi głębiej siebie zaakceptować i pozwala mi wykonać kolejny krok, żeby siebie mniej okłamywać, mniej unikać.
Nie
się wstydzić, absolutnie.
Tak, dokładnie. Kiedy słyszymy, że ktoś nas przyjmuje takim, jakim jesteśmy, że też ma podobnie, bo tego było dużo, że no to wtedy nie wstydzimy się tego i łatwiej wtedy znowu z kolejną porcją siebie wyjść do świata.
Tak. Takie mam wyobrażenie, jak te usztywnienia zdobyte przez lata tak mogą trochę odpaść, nie? Że właśnie ten proces jakiegoś transformowania czy przepoczwarzania się ku wolności jest, no, jest fajną wizją.
Potem też właśnie była mowa o flow, czyli takim przepływie.
Tak,
życie przez ciebie płynie. Płynie energia, płyną emocje.
Podoba mi się ten sposób patrzenia, że to nie jest mimo radykalnej szczerości, że nie jest to fanatyzm. Czyli że gdzieś można powiedzieć, że autor, jeśli by poszukać informacji o tym, praktykuje to w formie takiej bardzo dosłownej, ale że każdy człowiek może z tego chwycić tyle, ile na ten moment jest gotowy, bo przecież to nie mają być tortury. Ale z drugiej strony, to co powiedziałaś, wydaje mi się tu najważniejsze, że to nie jest teoria. To nie jest tylko teoria, że w zasadzie to trzeba tego posmakować, zanurzyć się w to, ten proces, czyli najpierw proces przełamywania, ale potem tej wolności, żeby faktycznie doświadczyć, o co tutaj chodzi.
Mhm. No, myślę, że dzięki warsztatowi mogłam tego bardzo, bardzo doświadczyć. Poczuć tak wyraźnie.
Tak. Ja wiem, że kilka osób w Polsce się też szkoli i gdzieś jest w procesie certyfikacji, więc spodziewam się, że to podejście też znajdzie jakiś taki rodzaj zastrzyku i wyjdzie na...
No każdemu, kto miałby szansę, to polecam wybrać się na taki warsztat.
Natomiast pomyślałam o tym, że jeśli dla kogoś to brzmi ciekawie, to z drugiej strony można wyposażyć się na przykład w książkę Brada, zobaczyć jakiś wykład w internecie, na YouTubie i może z jakąś bliską osobą umówić się na taki mały eksperyment.
Oraz zapraszamy na nasze śniadanie rozwojowe, które będzie dokładnie w tej tematyce radykalnej szczerości i zamierzamy przeprowadzić tam
kilka elementów
ćwiczeń.
Tak. Nie będzie to pełnoprawny warsztat, ale będzie to spotkanie z elementami pozwalającymi troszkę właśnie tego podejścia posmakować i doświadczyć na własnej skórze i zdecydować, czy to jest coś, co chcę praktykować w swoim życiu, czy podchodzę na razie do tego ostrożnie i dopiero buduję tą gotowość. Albo praktykuję w jednych obszarach, a w innych na razie czekam.
Zapraszamy do Krakowa.
Aha. Słuchajcie, tutaj właśnie siedzimy dzisiaj również w plenerze nad Wisłą i na zakończenie mamy dla Was dzwony. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Cześć.
Tematem kolejnego odcinka będzie wdzięczność i przemijanie. Zapraszamy.